pokój dobro, Hubert Czarnocki. Moim gościem dzisiaj w audycji jest Magda Wołochowicz, autorka książek Chwilowo Panna i Tak Bóg Chce. Witaj.
Witaj.
Jak godzisz pisanie chociażby wspomnianych książek, prowadzenie blogów z pracą w Fundacji Misja Służby Rodzinie?
I jeszcze z regularną pracą.
Aha. To
godzę. Generalnie pisanie książek to jest nowa aktywność w moim życiu. I ponieważ Pan Bóg mi to położył na sercu, daje mi wystarczająco czasu, żeby to zrobić. I żeby się zajmować wszystkim, co On mi kładzie na sercu.
A to nie jest chyba łatwe mimo wszystko.
Wymaga to dużo pracy, ale za nią udało mi się wydać książkę, moją pierwszą, Chwilowo Panna, dla singielek. Minęło kilka lat, więc przygotowywałam się do tego dość długo.
Przekazanie żywej wiary dziecku przez rodziców w naszym kraju, przynajmniej, nie wiem jak gdzie indziej, może gorzej jeszcze jest w tym aspekcie, to rzecz nieczęsta. Co mówili mojej Magdzie rodzice o Bogu, bo wiem, że twoi rodzice, mama już nie żyje, tak? Są teologami.
Tak, mój tata niedawno obronił doktorat, jest doktorem teologii. Co mówili? Z jednej strony mówili, a z drugiej strony robili, bo tego się nie da
rozdzielić.
I właśnie to, co sprawiło, że przejęłam wiarę jako swoją wiarę, to właśnie był fakt, że oni byli dokładnie tacy, jacy mówili, że chcą być. To nie znaczy, że byliśmy idealną rodziną zawsze, bo rodzice też się kłócili, też mieli konflikty, ale umieli je rozwiązywać. I byli autentyczni w tym. Byli naprawdę autentyczni i kiedy dorastałam, byłam chętna do tego, żeby przejąć wiarę jako swoją. Pan Bóg nie ma wnuków, Pan Bóg ma dzieci, więc sama się musiałam zdecydować kiedyś, czy inaczej chciałam się zdecydować. Natomiast przykład ich życia, to, że non-stop byli wdzięczni Bogu. Moja mama była mistrzynią naprawdę bycia wdzięczną za wszystko. Codziennie, kiedy wchodziła do kuchni, dziękowała za to, że mamy zmywarkę. Codziennie, jak wchodziła do łazienki, i to mówię, robiła to z serca, nie mechanicznie. Dziękowała, że mamy dwie umywalki w łazience,
ale
bo jest nam łatwiej.
Komu dziękowała?
Panu Bogu. Panu Bogu dziękowała.
Jak to na przykład robiła?
Dzięki ci, Panie, że mamy dwie umywalki, bo jest nam wtedy łatwiej. Dzięki ci, Panie, że mamy zmywarkę, bo nie musimy zmywać ręcznie. I naprawdę robiła to zawsze z serca i to jest jedna z rzeczy, którą mnie nauczyła. Oprócz tego rodzice non-stop mówili świadectwa różnych. Przy mnie mówili do innych ludzi napotkanych czy naszych przyjaciół, co przeżyliśmy jako rodzina z Bogiem i jak się Pan Bóg o nas zatroszczył, jak się zatroszczył finansowo albo jakieś inne rzeczy. Natomiast sama byłam świadkiem wielu cudów, wielu naprawdę licznych Bożych działań w naszym życiu. Mój brat dostał od Pana Boga nowy zawiązek zęba, którego nie miał, ponieważ się modliliśmy. Więc cuda były też po prostu codziennie u nas, prawie że można by było powiedzieć. I rodzice czytali z nami Pismo Święte, uczyliśmy się wersetów na pamięć. I ja widziałam, że ten Bóg, o którym oni mówią, to jest Bóg, który jest żywy, który jest prawdziwy, który jest, po prostu jest i naprawdę uczestniczy w naszym życiu i co więcej pokazuje nam, co my mamy robić, wskazuje drogę, modlimy się o mądrość, jak postąpić w danej sytuacji i Pan Bóg nam naprawdę daje odpowiedź. Więc jestem bardzo wdzięczna Bogu za to wychowanie i to nie było przypadkiem. Zresztą to była praca moich rodziców, myślę, konsekwentna. Zresztą ich rady zawarli w bardzo praktycznej książce Wierzące Dzieci. Jak wychować dzieci do dojrzałej wiary. Moje świadectwo jest też na końcu tej książki dla rodziców. Bardzo, bardzo fantastyczna książka, która wielu rodzicom pomogła wejść na właściwe tory, bo to nie jest książka teoria. To jest właśnie książka praktyka na podstawie nas, trójki dzieci, zupełnie innych, inne temperamenty. Naprawdę jesteśmy zupełnie inni. A każdy z nas znalazł Pana Boga i każdy z nas zdecydował się żyć z Panem Bogiem i żyjemy w przyjaźni cały czas i służymy Mu.
A powiedziałeś, że działy się cuda. Jakie jeszcze na przykład cuda?
Czasem były pomniejsze cuda. Nie wiem, kogoś przestał boleć ząb, głowa, ale też były niesamowite inne momenty, kiedy po prostu nie mieliśmy już zupełnie pieniędzy i w kopercie przychodziły jakieś pieniądze od jakichś znajomych z Niemiec. Mnóstwo takich rzeczy naprawdę przeżywaliśmy.
Mówiłaś, że otrzymałaś tę wiarę od rodziców, więc skoro wiara jest przekazywana, ale jest też łaską, jak naucza Kościół, to czy to czyjaś wina, że nie otrzymał tej łaski? Jak to jest z tym?
Znaczy tak, ja myślę, że z jednej strony tak, jest łaską to, że każdy z nas może wierzyć. Natomiast jest też decyzją to, że my się decydujemy wierzyć i każdy powinien, czy ma możliwość podjęcia takiej decyzji. Natomiast może być komuś łatwiej, albo może być komuś trudniej. Jeśli ja miałam dobry przykład wokół siebie, otoczenia, to po prostu było mi łatwiej w pewien sposób. Tak bym to powiedziała i powiedziałabym, że jest to ogromna, ogromna łaska, szczególnie w moim życiu.
A czym się charakteryzuje żywa wiara i żywy Kościół?
Żywa wiara to relacja z Bogiem. To kontakt codzienny z Panem Bogiem, tak jak my ze sobą rozmawiamy. Może nie zobaczę Boga konkretnie, natomiast czytam Pismo Święte, modlę się poprzez Słowo Boże, poprzez innych ludzi, poprzez sytuację. Pan Bóg mówi do mnie, odpowiada na różne pytania, daje czasem jakieś odczucie, czasem słyszę słowo bardziej. Żywa wiara to jest też nie myślenie tylko o sobie, tylko myślenie o tym, co mogę zrobić, żeby Boga uczcić w moim życiu i co mogę zrobić, żeby Jemu sprawić radość, ponieważ jestem Jego stworzeniem. Bóg mnie stworzył, zaplanował do dobrych rzeczy, tak jak każdego człowieka, ma dobre plany. I co ja mogę zrobić, żeby Jemu sprawić radość? To jest myślenie dwustronne. Nie tylko, żeby brać, ale żeby też dać coś.
Tak sobie też pomyślałem, jak odpowiadałaś na to pytanie, że także cuda, o których mówiłaś, że działy się w waszej rodzinie, na przykład uzdrowienia, są świadectwem żywej wiary wśród was właśnie.
Dokładnie, bo w życiu człowieka, który ma relację z Bogiem, wie, że dzieją się rzeczy pełne mocy Bożej. Pan Bóg działa, mamy wszystko to, co Bóg udostępnił nam poprzez Ducha Świętego, którego zesłał nam na ziemię, kiedy Jezus wstąpił do nieba. Mamy dostęp do Bożej mocy, mamy dostęp do Bożej mądrości, mamy dostęp do uzdrowienia i mamy dostęp do tego, żeby żyć nadzieją, a przede wszystkim kiedyś żyć wiecznie.
A czy nie jest również tak, że ten żywy Kościół, o którym rozmawiamy, jest taki jak na początku swojego istnienia, swoich czasów, kiedy to każda wspólnota była charyzmatyczna?
Byłoby fantastycznie, jak dla mnie, jakby tak było. Myślę, że najważniejsze jest to w tym wszystkim i w czym możemy naśladować ten pierwszy Kościół, to jest po prostu, żeby rodzina była kościołem, takim domowym kościołem, bo od tego się wszystko zaczyna. To jest miejsce, gdzie właśnie na co dzień przebywamy. W kościele jesteśmy w niedzielę, czy też przy okazji jakiegoś, nie wiem, spotkania wspólnoty, ale na co dzień żyjemy w rodzinie i z Panem Bogiem nie żyjemy tylko w niedzielę, tylko to jest życie codzienne. To jest codzienne rozwiązywanie problemów, to jest codzienne cieszenie się różnymi rzeczami, to jest szukanie Jego woli każdego dnia, więc dobrze by było, jakby tak to wyglądało.
Czy miałaś w swoim życiu jakieś kryzysy wiary, jakieś młodzieńcze bunty? Pytania do Boga może też?
Powiem tak. Żadne z nas, ani ja, ani moi bracia młodsi, nie miało nic takiego jak jakiś taki właśnie bunt czy chęć odejścia od Boga. Naprawdę rodzice byli na tyle tacy transparentni w tej relacji z Bogiem i na tyle autentyczni, że nie czuliśmy potrzeby, żeby buntować się, jakby negować tego wszystkiego, o czym oni mówią i szukać swojej drogi. Właśnie jedną z rzeczy, którą odkryliśmy, którą w tym momencie jesteśmy w stanie nazwać, to jest pewien skarb przekazu pokoleń. To jest to, że kolejne pokolenie nie musi budować się na buncie poprzedniego pokolenia. Może wykorzystać to, co poprzednie pokolenie zbudowało jako ich dach, jako podłogę i pójść jeszcze dalej. I w tym momencie korzystamy już z tego skarbu, który jest. Jest taka książka Skarb Pokoleń, którą właśnie dzięki moim rodzicom została przetłumaczona na język polski i wydana. I właśnie zauważyliśmy, że to, jak żyliśmy, To właśnie odzwierciedla to, jak ktoś nazwał właśnie, że to jest taki przekaz pokoleń, że to jest to, co Pan Bóg chce, żebyśmy, tak jak jest napisane w którymś z psalmów, że dzieci są jak strzały w ręku wojownika. Tam, gdzie wojownik nie dotrze, to pośle strzałę. I to jest już jakby, on czegoś nie zrobi, ale pójdzie dalej. I bardzo właśnie cieszy mnie to, że mogę w ramię z moimi rodzicami iść w tej wierze i robić jeszcze rzeczy, których oni nie robili.
I już w młodym... Jakie na przykład?
Może inaczej, których oni nie robili na przykład w moim wieku. Ich pierwszej książki nie wydali. Może w podobnych czasach, natomiast... jak byłam w podobnym wieku, natomiast... zrobili to razem, zajęło mi to mnóstwo czasu, jeszcze z dwoma małżeństwami. Ich pierwsza książka to była Zanim wybierzesz, podręcznik do szkół na temat wychowania do życia w rodzinie. Mi się udało właśnie wydać samą książkę dla singielek i prowadzę spotkania dla singielek i różne takie aktywności w jakiejś nowej dziedzinie, w której oni nie działali.
Mi tutaj się też przypomina taka opowieść Lecha Dukowicza, który kiedyś był zafascynowany sceną techno i kiedy odkrył sens, kontekst, znaczenie istnienia tej muzyki i tej sceny, tej subkultury, to dowiedział się, że dąży się do tego, żeby przerwać łańcuch wiary, żeby dzieci nie widziały klęczących rodziców. Więc jakby totalne przeciwieństwo tego, o czym ty powiedziałaś. No ale mamy wszyscy jakieś pytania o wiarę na pewno. Jak wierzyć pomimo tych pytań?
Pytania są i pytania się pojawiają szczególnie w trudnych momentach. Ja jakieś 2,5 roku temu zaczęłam mieć w życiu bardzo trudną sytuację, która to były problemy zdrowotne. Bardzo, bardzo, bardzo były dla mnie trudne. Pan Bóg mnie z tego już prawie wyprowadził, chociaż to jeszcze trwa. Natomiast to były takie momenty, kiedy właśnie te różne pytania, o co chodzi, dlaczego dotykają mnie trudności, tak naprawdę bliżej mnie przyciągnęły do Boga. I odejście mojej mamy, które było dla nas dość niespodziewane, ponieważ miała problemy zdrowotne, natomiast nowotwór powrócił jej bardzo szybko i, znaczy inaczej, po długim czasie powrócił, natomiast bardzo szybko sprawił, że była w bardzo kiepskim stanie. I tak naprawdę właśnie żyjąc w pełni mocy Bożej na co dzień, byliśmy pewni, że Pan Bóg ją uzdrowi. Modliliśmy się o to i mieliśmy wiarę, ona też miała wiarę. Pan Bóg jednak tego nie zrobił. I to są takie momenty, kiedy stajemy przed takim pytaniem, ale Boże, dlaczego? I prawda jest taka, że wciąż nie mamy odpowiedzi. Dlaczego Pan Bóg zdecydował wziąć już mamę do siebie? Oczywiście wiemy, że jej jest lepiej tam niż nam tu. To my cierpimy. Natomiast w tym wszystkim na tyle po prostu ufamy Bogu, że mówimy, Boże, nie rozumiemy, ale ci ufamy, po prostu ufamy Ci. I to nie ma problemu, żeby mieć pytania. Natomiast... trzeba szukać odpowiedzi u Boga, a nawet jak się nie ma odpowiedzi, to po prostu stanąć w takim punkcie i powiedzieć, że ja nie muszę wszystkiego zrozumieć tutaj, po tej stronie niedoskonałości, że tak powiem, tutaj na ziemi. Więc tak, szczególnie w ostatnim czasie były takie różne pytania. Natomiast właśnie mnie trudności doprowadzają do tego, że się jeszcze bardziej chwytam Pana Boga i jeszcze bardziej widzę, jak jest mi potrzebny.
Wiara bierze się ze słuchania, ale też z czytania Słowa Bożego. Czym jest dla ciebie Słowo Boże?
Jest jak śniadanie, obiad i kolacja.
Co to znaczy?
Jest jak pokarm każdego dnia. To jest tak, wiemy, że bez jedzenia nie jesteśmy za bardzo w stanie przeżyć. Słowo Boże jest jak pokarm. Jest czymś, bez czego na dłuższą metę, wydaje mi się, nie jesteśmy w stanie duchowo przeżyć. Jeśli chcemy właśnie być blisko Pana Boga, to potrzebujemy wiedzieć, co On do nas mówi. Natomiast On zostawił nam nie jeden, nie dwa rozdziały, ale całą po prostu księgę fantastyczną, gdzie każdego dnia mogę odkrywać to, co Bóg ma na dany dzień. I to nieważne, że po raz kolejny czytam ten sam psalm, jak Pan Bóg mówi do mnie po raz kolejny w zupełnie inny sposób. Więc dla mnie to jest jak jedzenie, jak woda, jak tlen, którego potrzebuję, żeby żyć.
Na twoim blogu czytałem, że przekopujesz się przez Księgę Izajasza.
Obecnie przez Jeremiasza. obecnie przez Jeremiasza i Izajasza czytaliśmy. To nie są łatwe księgi, ale każda księga jest ważna i jest niesamowite odkrywać różne rzeczy w takich księgach.
Co charakteryzuje dziecko Boże?
Zaufanie do Ojca, ale przede wszystkim chyba tożsamość. Jeśli jestem świadoma, że jestem dzieckiem Bożym, to mam świadomość tego, że po pierwsze mam wartość z samego faktu, że jestem. Z samego faktu, że Pan Bóg mnie stworzył. Po drugie, że mam dostęp do tego, co jest w Królestwie Bożym, to znaczy do całego dziedzictwa Bożego, tak jak już wcześniej wspominałam, do Bożej mocy, do nadziei, która jest w Panu Bogu, do uzdrowienia, do wszystkiego, co Pan Bóg ma.
Tak jak... Co to znaczy dostęp do Bożej mocy?
To znaczy, że Duch Święty we mnie, czy Jezus we mnie ma moc. W sensie ja mam moc, która jest mocą Bożą. Ja mogę różne rzeczy robić, przechodzić przez różne trudne momenty, mając siłę, przechodzić przez rzeczy, które są dla mnie wyzwaniem, gdzie muszę poszerzać swoje granice. Właśnie nie dzięki mojej mocy, bo sama może bym gdzieś tam uciekła. Na przykład swoją nieśmiałość, Bożą mocą mogę przełamywać.
A to nie jest też tak, że są to ludzie, którzy uwierzyli. Chodzi mi o to, że ci, którzy uwierzyli, na chorych położą ręce, ci odzyskają zdrowie, nowymi językami mówić będą, cokolwiek zatrutego, bo wypilnie będzie im szkodzić, to też jest ta dostęp do Bożej mocy.
Jak najbardziej. Życie właśnie także z możliwością bycia uzdrowionym i tak dalej. Mhm.
Jaka jest wola Boża względem nas? Czego Bóg od nas chce? Czego oczekuje?
Od każdego czego innego, w pewnym sensie. Znaczy, Pan Bóg oczekuje oczywiście od każdego, kto jest wierzący, żeby był światłem dla innych, żeby był świadectwem. Ale jest napisane w liście do Efezjan, że Bóg zaplanował nas, zanim stworzył świat. Zanim stworzył świat, już wymyślił każdego z nas. To jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego i jest to pewnym odkryciem dla mnie, że właśnie istniejemy nie od momentu, znaczy istniejemy od momentu już jak się urodzimy, natomiast że w zamysłach Bożych byliśmy już dawno temu i jest napisane, że Bóg przeznaczył nas z góry do dobrych rzeczy, które będziemy czynili i to jest dla mnie takie niesamowite, że kiedy odkrywam właśnie to, że to Bóg mnie dobrze zaplanował, to ja chcę iść za tymi planami, które On dla mnie ma, a nie wymyślać sobie sama jakieś historie, ponieważ one na pewno będą gorsze. Ja chcę iść za tymi dobrymi rzeczami, które Pan Bóg dla mnie przygotował.
Ale to nie zawsze tak od razu widzimy, że to jest dobre. Czasem może dopiero po śmierci z tej niebiańskiej perspektywy ujrzymy, że coś było lepsze.
Zgadza się. Natomiast też po owocach widzimy, już możemy zobaczyć to, że właśnie miałam w sercu to, żeby napisać książkę, która będzie nadzieją jakąś dla singielek. Już przyniosło owoc, że po prostu ileś dziewczyn napisało do mnie, że bardzo się cieszę, że bardzo dziękuję, że to im bardzo pomogło. Więc ja widzę to na takim małym przykładzie, że to po prostu działa i że właśnie jeśli żyję zgodnie z wolą Bożą, z tym, co wydaje mi się, że Pan Bóg mi zleca, to czasem już tutaj na ziemi mogę dużo zobaczyć z tego.
Niedawno ukazał się taki ciekawy film Proroctwo. Oglądałaś może go?
Nie oglądałam.
A to polecam, bo kiedy się go ogląda, ma się wrażenie, że żyjemy w jakimś szczególnym okresie, może przełomowym do Kościoła. Abstrahując nawet od tego filmu, można by tutaj zamienić tytuł na film Duch Lecha Dokowicza, czy jakikolwiek inny film Dokowicza i Bodasińskiego. Oglądając je, można odnieść wrażenie, że żyjemy w jakimś takim momencie przełomowym dla Kościoła, nowym wylaniu Ducha Świętego na Kościół. Masz takie wrażenie?
No rzeczywiście jest to widoczne. Jest to widoczne, jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo, jakieś mszy z modlitwą, uzdrowienie. Jest coraz więcej darów Ducha Świętego odkrywanych w Kościele. Coraz więcej próbuje się nawet właśnie przemienić pewne nauczanie w Kościele, na przykład słyszałam, że nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o nauczanie bierzmowanych. czy przygotowania do bierzmowanych, żeby one były bardziej konkretne, żeby była głoszona jeszcze bardziej Ewangelia, żeby to było, żeby jakby Kościół też stara się dostosowywać do tego, do wyzwania dzisiejszych czasów, bo może nie być łatwo. Natomiast rzeczywiście widać takie to, że Duch Święty się wylewa i dla mnie jest ogromną radością właśnie widzieć to, jak młodzi chodzą do jakichś charyzmatycznych wspólnot, jak doświadczają właśnie Bożej mocy, jak widzą Go w życiu, jak młodzi ludzie szukają Pana Boga. To jest po prostu niesamowite.
Szukają Boga i szukają też na pewno miłości. Jak jej doświadczyć?
Po pierwsze od Pana Boga.
Tej miłości Bożej właśnie, oczywiście.
No właśnie. Jak jej doświadczyć? Po prostu dać się kochać. A żeby dać się kochać, po prostu trzeba się otworzyć na Boga. I myślę, że przede wszystkim przejrzeć się w lustrze Słowa Bożego. Po prostu przeczytać, co Bóg myśli na mój temat. Co jest napisane właśnie o tym, dlaczego mnie stworzył, o tym, jak mnie stworzył, po co mnie stworzył, co zrobił dla mnie. I uświadomienie sobie tak znanego dla wszystkich faktu, że Jezus umarł za mnie, żebym ja mogła żyć i umarł zamiast mnie. I chociaż było mu bardzo trudno i chociaż 3 razy prosił Ojca, że jeśli to jest możliwe, to wolałby nie pić tego kielicha, wolałby nie iść na śmierć krzyżową, to jednak to zrobił. I po prostu fakt, że Jezus to zrobił za mnie, żebym ja nie musiała umierać i żebym ja mogła spędzić wieczność z Bogiem, to jest coś naprawdę niesamowitego, co uświadamia miłość, bo to jest miłość, która jest ponad wszystko.
Zdarza ci się uwielbiać Boga?
Codziennie. Codziennie i to w różnej formie, bo uwielbienie nie jest tylko poprzez śpiew, chociaż bardzo lubię śpiewać dla Boga i Go uwielbię, szczególnie z innymi ludźmi, bo wtedy jest łatwiej. Ale uwielbieniem dla Boga jest też właśnie podziękowanie Mu. Uwielbieniem jest jakaś ofiara, którą poniosę, coś, co zrobię właśnie, bo mi się nie chce, ale zrobię to ze względu na Boga. To jest, różne formy uwielbienia są.
Te książki Tak Bóg Chce nazwałaś w przerwie książkami motywacyjnymi. Dlaczego motywacyjne?
Tak Bóg Chce to jest seria, będzie co najmniej 6 książek. W tym momencie są 3 wydane i 2 są już w drodze do wydania. Są one motywacyjne, dlatego że motywują i zachęcają do wzmacniania swojej wiary. I motywują, żeby przechodzić przez wszystkie trudności zwycięsko w swoim życiu. Jedna z książek, którą mam przyjemność być współautorką, to jest Tak Bóg Chce, abyś wytrwał i pokonał wszystkie problemy. Jest to książka na podstawie 4 fragmentów z listu do Hebrajczyków, która właśnie mówi o tym, że powinniśmy walczyć wytrwale, do końca ufać, do końca mieć nadzieję. Druga z nich, której jestem autorką, to jest Tak Bóg Chce, abyś pokonał każdego Goliata w twoim życiu. Na podstawie historii Dawida i Goliata, którą analizowałam, właśnie zachęcam do tego, żeby nie bać się stanąć oko w oko z problemami, które są większe od nas i które nam, jak Goliat Dawidowi, urągają przez 40 dni z rzędu, rano i wieczorem. Ja to sobie niedawno dopiero uświadomiłam, że ten Goliat to nie przyszedł tylko raz, tylko naprawdę rano i wieczorem przez 40 dni wychodził i cały czas urągał Izraelczykom. I naprawdę wymagało dużo odwagi, żeby stanąć oko w oko z problemem. Natomiast Dawid to zrobił i Dawid zwyciężył mocą Bożą, bo miał też konkretny cel przed sobą, po prostu nie pozwolić na to, żeby ktoś urągał Bogu i nie dał się wystraszyć. I też żyjemy w takim świecie, że bardzo łatwo popaść nam w różne lęki. Natomiast właśnie jedną z rzeczy, którą Pan Bóg pomaga i daje moc, to jest do przezwyciężenia lęków. I trzecią książką, która jest w tej serii, napisała moja bratowa, jest jej współautorką, to jest na podstawie księgi Estery, że Bóg może przez ciebie wpływać na bieg historii. I znowu, Estera też się musiała, królowa Estera biblijna też się musiała zmierzyć ze swoim lękiem. Ona poszła do króla wtedy, kiedy była świadoma tego, że pójście do króla bez zapowiedzenia może kończyć się śmiercią. Natomiast poszła, żeby uratować naród. I powiedziała, jak zginę, to zginę. I myślę, że potrzebujemy takich przykładów, jak Dawid, jak Estera, jak właśnie te zachęty z listu do Hebrajczyków, żeby w tym świecie, w którym przeżywamy różne trudności, czy ludzie chorują, czy spotykają nas jakieś nieszczęścia, czy po prostu na co dzień dopada nas beznadzieja, czy mamy problemy w pracy, czy finansowe, czy inne, potrzebujemy stanąć oko w oko z tymi problemami, nie bać się ich i po prostu je zwyciężyć mocą Bożą. Dlatego bardzo zachęcam do tych książek.
Są świadectwa w tej wspomnianej książce. Jakie świadectwa?
Jest dużo świadectw. To są świadectwa z życia mojego, z życia mojej rodziny, z życia moich przyjaciół z Fundacji Misja Służby Rodzinie. Bardzo konkretne świadectwa z przeszłości, na przykład z mojego liceum, jak Pan Bóg czynił cuda różne, jak zdałam prawo jazdy ostatecznie, co było dla mnie ogromnym, ogromnym wyzwaniem.
To może powiedz, co powiedz.
I się zmagałam z tym. To właśnie umieściłam to świadectwo w książce, tak Bóg chce, żebyś wytrwał, pokonał wszystkie problemy, dlatego że prawo jazdy zdawałam, uwaga, 10 razy. I zrobiłam to w przeciągu pół roku, co wymagało wytrwałości i zdawania egzaminu mniej więcej co 2 tygodnie. Fakt, gdzieś za 5., 6. razem naprawdę trafił mi się taki egzaminator, że mógł mi zaliczyć, ale nie zrobił tego. I widziałam, że po prostu, no jeszcze w czasach, kiedy zdawałam, a zdawałam bardzo szybko, jak tylko mogłam, mając 18 lat, oczekiwali koperty i wtedy się szybciej zdawało. Dzisiaj, mam nadzieję, to wygląda inaczej, są kamery w samochodach i tak dalej. Ale ja wtedy, no właśnie, można powiedzieć, że zostałam niesprawiedliwie potraktowana za tym, nie pamiętam, 5. czy 6. razem, bo wcześniej rzeczywiście ze stresu miałam jakieś konkretne problemy, tu przejechałam jakąś linię, rzeczywiście coś tam było nie tak, tu popełniłam jakiś błąd drugi raz. Wiadomo, zdarza się, natomiast rzeczywiście potrzebowałam wytrwałości i pamiętam, że za każdym razem w ogóle tata mi towarzyszył i modliliśmy się wcześniej i potem później się modliliśmy, żeby Pan Bóg mi pocieszył. I naprawdę za każdym razem miałam tak, że po prostu łzy mi ciekły i myślałam sobie, nie, muszę jeszcze raz to samo robić. I to nie jest tak, że ja nie umiałam prowadzić, no po prostu no tak się zdarzało. Znaczy nie wiem, może potrzebowałam jeszcze trochę poćwiczenia, może Pan Bóg tak uważał. Ale prawda jest taka właśnie, że jak za 10. razem skończyłam jazdę i egzaminator zaczął mi mówić, że jakie błędy zrobiłam. I po prostu łzy mi zaczęły już ciec, ponieważ byłam przekonana, że skoro mi wszystkie błędy mówi, no to będzie nic z tego. Widziałam tatę, który gdzieś tam w oddali stał, też był zdziwiony, że tak długo siedzę. Też był przekonany, że nie zdałam. I wtedy egzaminator powiedział, że niech pani już nie przychodzi ten 11. raz. Ale w tym wszystkim, dlaczego to było takie świadectwo też? Jedno, że po prostu bardzo szybko się podnosiłam z tego. Fakt, było mi bardzo smutno, fakt, przeżywałam to, ale stwierdziłam, dobrze, idę i dalej do skutku będę walczyć. Było to świadectwo dla moich znajomych, ponieważ mówili, jak ty sobie dajesz radę i jak ty jeszcze się nie poddałaś. I kiedy teraz zdarzają się osoby, które też nawet z prawem jazdy coś tam raz czy drugi im się nie udało, ja mówię, spokojnie, ja 10 razy zdawałam, a teraz jestem dobrym kierowcą.
Może jakieś informacje zwrotne od czytelników tych książek z tej serii właśnie?
Tak, tak. Też są informacje zwrotne, że są bardzo zachęcające i czasami właśnie ludzie mówią mi, czy bliżsi, czy dalsi, że to było akurat na ten czas im potrzebne, że bardzo dziękują za to, że to się udało zapisać. Natomiast dodam jeszcze, że ta seria to nie jest mój pomysł, to jest pomysł mojej mamy, która wymyśliła taką serię właśnie, tak Bóg chce. Natomiast nie zdążyła przed swoim pójściem do nieba jeszcze tego napisać, więc my jako rodzina rodzina i też przyjaciele z fundacji wzięliśmy się i napisaliśmy to i też jest jej dedykowana ta seria.
A bycie singlem wpisuje się w Boże plany? Przecież mówi się, że nie ma czegoś takiego jak powołanie do samotności. To już nawiązuje do książki Chwilowo Panna.
W pewnym sensie jest coś w Piśmie Świętym na ten temat. Bo święty Paweł w pewnym momencie pisze, że każdemu jest dany inny dar. I tam jest w pewnym sensie napisane o darze bezżynności, ale że większość jest powołana oczywiście do małżeństwa. I moja bardzo dobra przyjaciółka, Ania Zabłocka, którą pozdrawiam, z którą właśnie tak wspólnie te tematy singielstwa rozważamy, przeżywamy. Ona napisała kiedyś taką pracę na zaliczenie na pewien kurs a propos singielek w kościele i właśnie rozważała ten fragment z listu świętego Pawła. To jest chyba któryś do Koryntianu, o ile się nie mylę, w tym momencie nie pamiętam. I ona ukuła takie stwierdzenie jak dar czasowej bezżenności, że bycie singlem to nie jest coś, to nie jest przedżycie. To nie jest czas taki, który musimy jakoś przeżyć, żeby dotrwać do początku naszego życia, które dopiero się zacznie, czyli małżeństwo. Bycie singlem to jest pewien dar. To jest dar na pewno większej ilości czasu, to jest dar większej ilości sił. I to jest czas, który możemy bardzo dobrze wykorzystać. Jestem przekonana, że każdy z nas w momencie jeszcze, kiedy nie jest zamężny czy żonaty, ma bardzo dużo do wykonania i w Bożym planie też bardzo dużo do wykonania. I myślę, że chociaż większość z nas jest ostatecznie powołana do małżeństwa, to naprawdę możemy popatrzeć na ten czas bezżenności, czy właśnie tak, bezżenności, jako pewien dar.
Czy nie jest tak, że do samotności mimo wszystko przykleja się, albo może się przykleić egoizm, frustracja, zgorzknienie, jak sobie
oczywiście,
z tym
radzić? Oczywiście, że może. Tutaj trzeba zadać pytanie, czy single równa się osoba samotna? W kontekście takim, czy to jest osoba, która ciągle odczuwa samotność, czy się czuje samotna? Bo ja bym właśnie powiedziała, że zachęcam do tego, żeby właśnie czuć się singlem, ale nie jako osoba samotna, ponieważ mamy wokół siebie rodzinę, mamy wspólnotę, mamy przyjaciół. I fakt, może się przykleić smutek. Jeden z rozdziałów, który mam w mojej książce jest pozbądź się smutku do skutku, czy jakoś coś w tym stylu. Bo smutek nas niszczy. Smutek sprawia, że odbierana jest nam radość życia. Smutek sprawia, że możemy popaść w depresję. I choć możemy mieć powód do tego, żeby się w pewnym sensie smucić, no bo tęsknimy za tym, żeby mieć kogoś przy sobie, bo chcemy kiedyś mieć dzieci. To jednak znowu, to jest coś, z czym możemy stanąć w oko w oko, jak z Goliatem i po prostu, czy Słowem Bożym, wspomagając się, czy po prostu modlitwą do Pana Boga, czy wspomagając się modlitwą jakiejś innej osoby, jeśli sobie samemu radę nie dajemy, po prostu zdemaskować smutek, który jest i go porzucić.
A jakie motywacje tobie przyświecały, kiedy pisałaś książkę Chwilowo Panna?
Motywacje były takie, że po pierwsze nie znalazłam na rynku polskim nic, co by było napisane przez polskich młodych ludzi na ten temat. Są tłumaczenia, ale wiadomo, tłumaczenia są zazwyczaj amerykańskie. Ameryka to nie Polska. Polska potrzebuje, tak stwierdziłam, jakiejś książki w tym temacie, szczególnie dla kobiet, których jest obecnie dużo w wieku 30 plus minus, które nie mają mężów, a bardzo by chciały. I w związku z brakiem czegoś takiego stwierdziłam, Panie Boże, to może właśnie ja coś takiego mogę zrobić. Pan Bóg mi to położył na sercu. Natomiast celem napisania tej książki jest po prostu zachęta. Zachęta, że to nie jest koniec świata, że się jest singlem, mając około 30 lat, czy nawet więcej. I po prostu chciałam dać zachętę dziewczynom i dać nadzieję, bo to jest książka dla kobiet, którą napisałam konkretnie. Ponieważ zobaczyłam też pośród moich znajomych i wierzących, i niewierzących, że jest dużo narzekania w tym temacie, że jest dużo niepewności, że jest dużo zdań typu ojej, a może ja nie znajdę nikogo, już się z tym pogodziłam. I stwierdziłam, że to tak być nie może, że po prostu trzeba dać jakiś zastrzyk nadziei z Bożej perspektywy.
Co piszą czytelniczki, dziewczyny, które przeczytały tę książkę?
Dostałam wiele wiadomości w stylu ujęłaś słowami to, co przeżywam. Albo bardzo dziękuję, że to napisałaś. Właśnie mi to w tym momencie życia jest potrzebne. I to są, no właśnie mniej więcej tak wyglądają te wiadomości. Po prostu dziękuję. Super, że to napisałaś.
To teraz tak w temat się wstrzelimy. Kocham cię, zaśpiewają chłopcy z Placu Broni. To bycie chwilowo panną albo kawalerem można twórczo wykorzystać albo się zasklepić w swojej samotności, w swojej egocentryczności, swoim egoizmie. Jak wykorzystywać dobrze ten czas samotności?
Jak wykorzystać ten czas przede wszystkim? Myślę, trzeba obrać dobrą perspektywę. Właśnie, że to nie jest czas, który mamy za karę, tylko to jest czas tak samo dobry jak każdy inny. I że to jest ten szczególny czas w życiu właśnie, kiedy, tak jak już wspomniałam, mamy najwięcej czasu, bo potem jak już jest małżeństwo i rodzina, naprawdę tego czasu braknie. Jedną z rzeczy, do której ja zachęcam dziewczyny, to jest to, żeby spojrzeć na to, kim my jesteśmy i spojrzeć na to, co mogę zrobić jeszcze teraz, nad czym mogę popracować, nad sobą samą, żeby być w przyszłości lepszą żoną, lepszą matką. Na jednym z ostatnich spotkań dla singielek, które prowadzę, czytałyśmy z dziewczynami fragment takiej książki, jeszcze innej dla singielek amerykańskiej. I tam była taka zachęta do tego, żeby wyobrazić sobie swój dzień ślubu, natomiast nie w kontekście tego, jak wszystko będzie wyglądać, tylko w kontekście tego, kim ja jako osoba będę, kiedy stanę przed moim przyszłym mężem. I czy będę, jakie będę miała cechy, czy będę kobietą odważną, czy będę dzielną, czy będę wytrwałą. I to bardzo zmienia perspektywę, dlatego że dzisiaj zazwyczaj to, na czym się skupiamy, szczególnie tęskniąc, żeby mieć swoją drugą połowę, jest to, co ja będę miała. To znaczy, jaki będzie ten mój wymarzony książę. Natomiast myślę, że w ogóle w miłości przede wszystkim chodzi o dawanie, a nie o branie. Więc pytanie, co ja zaoferuję. I na tym spotkaniu dla singiele każda z nas zapisała w pewien sposób swoją taką wizję, kim by chciała być. I każda z nas chce dążyć do tego, żeby właśnie być taką osobą. A jeśli chodzi jeszcze o ten czas właśnie bycia panną czy kawalerem, to jest też świetny czas, żeby rozwijać swoje pasje, to jest świetny czas, żeby uczyć się języków, to jest świetny czas, żeby podróżować i w ogóle robić różne rzeczy, czy uczyć się różnych rzeczy, czy nabywać różnych zdolności, na które potem możemy nie mieć czasu. Albo chociażby zaangażować się w sport bardziej.
Tak sobie pomyślałem, że też można uczyć się wdzięczności za to, co już się ma.
Zdecydowanie jest to jedna z ważnych rzeczy, z najważniejszych rzeczy i właśnie też w mojej książce zachęcam do tego, żeby nauczyć się być wdzięcznym. I to jest też pewien styl życia, który się przyjmuje i tego się można po prostu nauczyć. Wyrobić w sobie taką, nie wiem, nie chcę powiedzieć manierę, ale wyrobić sobie właśnie takie stałą wdzięczność. Ale nie automatycznie, tylko żeby wyrobić to w sobie, ale żeby z serca dziękować Panu Bogu za różne rzeczy.
A jak myślisz, z czego wynika ten kryzys singielstwa, czy plaga singielstwa współcześnie? Czy to nie jest jakieś echo jakiegoś kryzysu ojcostwa, rodziny?
Może być. Jedno, że sporo z nas pewnie jest z tego wyżu demograficznego, więc może tak być, że jest nas więcej jako kobiet i generalnie może być nam trudniej kogoś tam znaleźć. Ale na pewno jest to też związane z kryzysem ojcostwa, ponieważ, czy jeszcze szerzej, kryzysem męskości, który jest gdzieś tam obecny i w tym momencie, jeśli ojcowie nie są w stanie przekazać w dobry sposób swoim synom przykładu, tudzież matki, córkom, to po prostu osoby młode mogą być niegotowe do małżeństwa. Więc na pewno się nakłada na to wiele rzeczy, natomiast rzeczywiście jest to widoczne wyzwanie i to we wszystkich kościelnych klimatach, nie tylko u katolików, ale też u protestantów. Naprawdę dużo, szczególnie dziewczyn, pyta się, o co chodzi. Ale nie mam konkretnych odpowiedzi do końca na to pytanie. Co możemy zrobić, to możemy zacząć od samych siebie, żeby się zmieniać.
Mówiłaś niedawno o jakichś spotkaniach dla singielek. Gdzie i kiedy się one odbywają?
Organizujemy w naszej fundacji Misja Służby Rodzinie. Jak ktoś jest zainteresowany, niech się do mnie odezwie. Chętnie udzielę informacji na ten temat.
A jakiś adres strony internetowej fundacji na przykład?
Strona internetowa fundacji to jest msr.org.pl. Natomiast zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku. Można mnie znaleźć po prostu Magdalena Wołochowicz. I tam różne informacje zamieszczam, jak czasem jestem zapraszana na jakieś wykłady. Niedługo będę mówić w Gliwicach na Dniu Skupienia dla Kobiet w połowie grudnia. Natomiast też można się tam do mnie odezwać, wysłać wiadomość, jeśli ktoś jest zainteresowany na przykład spotkaniami dla singielek.
A gdzie można kupić twoje książki?
Moje książki można kupić najlepiej w sklepie, który prowadzi internetowym mój brat, psalm18.pl. Dzisiaj są też bardzo duże promocje w związku z Weekendem Światłości, jak to mój brat nazwał.
Przy okazji, surfując po internecie, też warto napotkać twoje blogi. Jakie są ich adresy?
Mam jeden blog, który jest już skończoną całością. Nazywa się Inspiracje Psalmowe. jest inspiracją psalmowe.tumblr.com. Jest to blog, na którym rozważam każdy psalm z osobna. I jako, że psalmów jest skończona ilość, skończył się w pewnym sensie, natomiast ludzie wracają do niego i to jest dla mnie bardzo cenne. A drugi blog, który jest żywy cały czas, ponieważ co jakiś czas tam publikuję, to jest Delighted in Life z myślnikami tumblr.com. Na mojej stronie facebookowej można znaleźć sobie też odnośniki do tych blogów. I tam takie przemyślenia życiowe właśnie. Jestem zachwycona życiem i chcę być zachwycona życiem i to właśnie ten blog odzwierciedla i też ma zachęcać innych ludzi.
Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, którą możemy robić jako single, ale nie tylko. Ewangelizacja. Możemy w wolnym czasie ewangelizować. Pewnie już nigdy więcej w życiu nie będziemy mieli później tyle czasu na ewangelizowanie, co będąc singlem. Ty się też tym zajmujesz?
Nie zajmuję się konkretnie, w sensie nie wychodzę na ulicę, żeby ewangelizować, natomiast Ewangelia zawarta też w mojej książce i to też jest takie miejsce. Natomiast właśnie przy okazji też spotkań, byłam jakiś czas tam na konferencji w Lublinie zaproszona i tam też właśnie ewangelizuję, głoszę Pana Boga, głoszę Ewangelię. Mówię o tym, że no możemy sobie starać się jakoś żyć jako te singielki, natomiast to jedynie Pan Bóg jest wyjściem, które jest dla nas takie konkretne i które można zaspokoić, więc tak, ewangelizuję generalnie.
I tak pożegnam się z Państwem, Magda Wołchowicz. Dzięki serdeczne za rozmowę i z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.